LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Dzień dobry, witajcie w piątym odcinku LAMU sezonu 2024. Motywem przewodnim światło. Będziemy podróżować z jego prędkością, największą w kosmosie. Dowiemy się, gdzie światło zwalnia, co sprawia, że musi podróżować po krzywych, bo przestrzeń jest zakrzywiona. Będzie też o ciemnej materii, a także kilka szokujących informacji o kolorach. Występują.
Cześć, ja się nazywam Magda.
Nela. Wiktor.
Piotrek. Janusz.
Leon. Jaś. Natalka.
Oliwia. A ja mam na imię Karolina. LAMU to wakacyjna odsłona podcastu Radio Naukowe. Przez całe lato odpowiadamy na dziesiątki pytań młodych umysłów, korzystając z wiedzy znakomitych naukowców. Działamy dzięki wspierającej nas społeczności słuchaczy i słuchaczek. Można do nich dołączyć na patronite.pl/radionaukowe. A tymczasem zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Cześć, tu Wiktor. Mam 7 lat i mam takie pytanie. Dlaczego nocne niebo jest czarne, skoro jest tam tyle gwiazd?
Dzień dobry, nazywam się Nela i mam 7 lat. Czytałam, że podobno jest nieskończona liczba gwiazd, więc dlaczego niebo nocą jest czarne, a nie jest jasne?
Frapująca sprawa. Po odpowiedź redakcja LAMU zgłosiła się do Moniki Sitek z Obserwatorium Astronomicznego Uniwersytetu Warszawskiego.
Pytanie, które zadają sobie wszyscy od wieków i obecnie pytanie dotyczące, czemu niebo jest ciemne mimo potencjalnie nieskończonej ilości gwiazd, obecnie nazywane jest paradoksem Olbersa.
Czyli można powiedzieć, że jest to paradoks Olbersa, ale też Wiktora i Neli.
Dokładnie tak. No, każdego to dziwi i zastanawia. Możemy sobie wyobrazić, że te gwiazdy, które są naprawdę setki milionów, miliardów, biliardów lat świetlnych od nas, kosmos się cały czas rozszerza. Możemy uznać, że odległości między tymi gwiazdami są coraz większe, bo to jest tak, jakbyśmy dmuchali balonik, który jest w kropki. Kiedy dmuchamy ten balonik, te kropki oddalają się od siebie.
To porównanie do balonika jest bardzo popularne. Pokazuje ono, że kosmos, jak ten balonik właśnie, się rozszerza, powiększa. I to powiększa się coraz szybciej. Nie chodzi tutaj o ruch gwiazd, ale o to, że przestrzeń między nimi się powiększa. I w związku z tym, że gwiazdy są super daleko i jeszcze dalej...
Zauważmy, że w nocy gwiazdy nie mają, nie widzimy ich tarczy, tak jak w ciągu dnia tarczy Słońca, natomiast są to punkciki, więc możemy sobie wyobrazić, że światło od takich gwiazd, mimo że niektóre z nich są tysiące razy większe od naszego Słońca, ale z racji tego, że są bardzo dalekie, to traktujemy je jako obiekty punktowe. Wyobraźmy sobie sznureczek światła, który od tego punkciku ciągniemy w naszą stronę. Jeżeli takich sznureczków pociągnęlibyśmy od Słońca, mielibyśmy ich ogromną ilość, z racji tego, że ona jest bardzo blisko i dość szybko te promyki do nas docierają, jest ich ogromna ilość. Natomiast wszystkie inne odległe gwiazdy traktujemy jako jeden sznureczek, który do nas dociera. Dlatego mimo tego, że tych gwiazd w kosmosie mamy potencjalnie nieskończoną ilość, ale tak naprawdę w polu naszego widzenia, czyli tego, ile tego światła do naszego oka dociera, jest skończona ilość. I stąd też w nocy widzimy ich miliardy, ale jednocześnie są one tak daleko, że to światło nie kumuluje się w żaden sposób, tylko jest punktowe, więc nie rozświetla nam nieba i kosmosu.
Niby wszystko jasne, ale jednak wydawałoby się, że prędzej czy później takie sznureczki, takie światła od każdej gwiazdy do nas powinny dolecieć. Czyli jednak małe, jasne punkciki powinny zapełnić całe niebo. Kosmos to przecież w większości pustka, więc droga dla takiego światła jest wolna. Kłopot w tym, że prędkość światła nie jest nieskończona, a przez rosnące odległości niektórych gwiazd nie zobaczymy nigdy.
Dokładnie. Prędkość światła jest bardzo ograniczona. 300 tysięcy kilometrów na sekundę. Więc światło lecące od najbliższej nam gwiazdy potrzebuje ponad 3 lat, żeby do nas dotrzeć. Światło z naszego Słońca, które jest oddalone zaledwie 150 milionów kilometrów od nas, potrzebuje 8 minut. te odległości sprawiają, że to światło może nie dolecieć za czasów naszego życia. Część światła, które nas dolatuje, paradoksalnie pochodzi z gwiazd, które na przykład już umarły, ale nadal te odległości sprawiają i jakby ograniczona prędkość światła, że niebo nie jest w stanie się nam w 100% rozświetlić. Przede wszystkim też dlatego, że to, co my widzimy naszym okiem, to jest też to światło, które dociera centralnie do nas. Więc mimo tego, że te gwiazdy świecą w koło, jakby całą swoją objętością, to i tak do nas dociera tylko ta część, która świeci centralnie w naszą stronę. A do tego dochodzi odległość, więc tego promieniowania docierającego do Ziemi w nocy, wbrew pozorom, nie ma aż tak dużo, żeby niebo stało się całkowicie jasne.
Czyli kiedy patrzymy w nocne niebo, to patrzymy w przeszłość?
Oczywiście. To jest tylko i wyłącznie przeszłość, bo widzimy to, co już się gdzieś jakiś czas temu wydarzyło. Nawet zakładając, że będziemy patrzeć do najbliższego układu planetarnego, gdybyśmy mieli tak ogromny teleskop, który moglibyśmy na najbliższy nam układ planetarny patrzeć, to wtedy widzielibyśmy to, co wydarzyło się tam parę lat temu. I tak samo w drugą stronę, jeżeli ktoś gdzieś z innego układu planetarnego patrzy na nas, to nie widzi nas takich, jak jesteśmy w tym momencie, kiedy on patrzy, tylko widzi to, co ileś lat wstecz się działo na Ziemi. Bardzo odległe układy planetarne, gdyby potrafiły, miały życie, które wygenerowałoby sprzęt pozwalający podglądać z powierzchni ich planety naszą planetę, to na przykład widzieliby dinozaury, a nie nas.
Niesamowite, prawda? A to wszystko dlatego, że prędkość światła nie jest nieskończona. To jest naprawdę fundamentalna sprawa i będziemy o tym jeszcze w tym odcinku mówić. Wiktorze, Nelu, bardzo Wam dziękuję i jeszcze słowo od Moniki Sitek dla Was.
Chciałabym pogratulować Neli i Wiktorowi bardzo ciekawych pytań i tego, że poruszają paradoksy, które od setek lat wiążą naukowców, więc w tak młodym wieku tak świetne pytania, konkretne, bardzo szapoba, jestem dumna. I zapraszam za paręnaście lat na studia na astronomię.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Przyjrzyjmy się teraz głębiej naturze światła. Posłuchajmy pytania Jasia.
Dzień dobry, jestem Jaś, mam 8 lat. Chciałbym się zapytać, czy światło da się zgnieść?
Drogi Jasiu, pozdrawiam Cię bardzo serdecznie i dziękuję za trudne pytanie, ale przede wszystkim za dociekliwość. Chcę Ci powiedzieć, że z takich pytań rodzą się czasem wielkie wynalazki.
Słyszycie doktora inżyniera Macieja Mulaka, fizyka i twórcę wspólnie z Lucyną Róg kanału Fizyka bez zamulania. Oboje pracują na Politechnice Wrocławskiej.
No więc czy światło da się zgnieść, tak jak materię fizyczną? No niestety nie. Nie da się światła zgnieść tak, jak w tradycyjnym sensie zginamy plastelinem czy kartkę papieru, obiekty materialne. Nie da się, bo światło to forma energii, promieniowania, no, dokładnie elektromagnetycznego. Możesz zapytać, no czy to koniec? Nie da się z tym nic więcej zrobić? Na szczęście da się, ale z promieniami światła można robić całkiem ciekawe rzeczy. Coś, co można by nazwać właśnie ściskaniem, czy jak to nazywasz, zgniataniem, czy koncentrowaniem. Istnieją sposoby na, uwaga, nazwałbym to manipulowanie właściwościami światła, co może być bardzo bliskie twojego zgniecenia. Po pierwsze, można pomyśleć o ściskaniu światła w przestrzeni. Kiedy wiązka światła jest skupiana do mniejszego obszaru, no na przykład przy użyciu soczewki. Jeżeli kiedykolwiek zdarzyło ci się bawić lupą w słoneczny dzień, to na pewno wiesz, że skupia ona światło w jednym miejscu i może na przykład wypalać napis na drewnie, a tak kiedyś bawiłem się w dzieciństwie. Ale uwaga, to dość niebezpieczna zabawa ze względu na oczy i poparzenia. Mamy tu więc takie ściśnięcie, skoncentrowanie światła w przestrzeni. Światło skupione jest w bardzo małe obszary, no ma wtedy większą intensywność, czyli energię, no i właśnie na przykład może coś podpalić.
Dlatego właśnie na przykład niebezpieczne są szklane butelki pozostawione gdzieś w lesie. Jeśli intensywnie świeci słońce, to może podpalić suchą ściółkę.
Z drugiej strony można ściskać światło, to znaczy skracać czas trwania impulsów, błysków świetlnych. No tak robi się w laserach impulsowych. Naukowcy osiągają bardzo krótkie i mocne błyski światła, trwające naprawdę tylko chwilkę. Trochę tak, jakbyś bardzo szybko błyskał latarką, ale znacznie szybciej. Efekt taki przypomina w pewien sposób ściskanie światła. No dobrze, ale gdzie to wszystko się może dziać? Światło może ulegać ściśnięciu, zachowywać się w taki niezwykły sposób w laboratorium za sprawą wysiłków naukowców, czyli w sposób sztuczny. Ale czasem takie dziwne zachowanie światła obserwuje się w sposób naturalny w kosmosie. I na ten temat można też parę słów powiedzieć. Otóż w laboratorium światło może poruszać się dalej z prędkością swoją światła, powiedzmy w próżni, w sposób jednak skokowy, etapowy. Dzieje się tak, kiedy podróżuje przez zbiorowisko bardzo schłodzonych atomów, na przykład w ekstremalnie zimnych gazach. Wyobraź sobie, Jasiu, pudełko z kulkami, niech to będą nasze atomy, którym jest tak zimno, że prawie zupełnie się nie poruszają. W takim miejscu światło porusza się wolno, ale właśnie chodzi o to, że ono porusza się skokowo, etapami, od atomu do atomu. Ulega też jakiejś formie ograniczenia, powiedzmy ściśnięcia. To tak, jakby tłum ludzi rzucał sobie piłkę, a ta wędrowała od człowieka do człowieka, dalej do przodu. Ale zobacz, że wyrzut piłki i jej złapanie zajmuje trochę czasu. Czyli ruch światła pomiędzy atomami w bardzo zimnym miejscu bardzo spowalnia. Co to znaczy, zapytasz, wolno dla światła? W powietrzu prędkość światła to prawie 300 tysięcy kilometrów na sekundę. W wodzie jakieś 255 tysięcy kilometrów na sekundę, ale w szkle już powiedzmy tylko 200 tysięcy kilometrów na sekundę. Ale w takim zimnym zbiorowisku atomów prędkość światła może wynieść tylko kilka tysięcy kilometrów na sekundę. Kilka tysięcy. A w niektórych egzotycznych, tu mądra nazwa, tak zwanych kondensatach atomów, uwaga, prędkość naszego sprintera światła spada nawet do kilku metrów na sekundę.
O tym mało kto wie. Sprawdźcie wśród kolegów, koleżanek i dorosłych.
A co z kosmosem, o którym wspomnieliśmy? No właśnie, w kosmosie mamy z kolei czarne dziury. Czarna dziura zagina przestrzeń. No, muszę też dodać również czas. Także światło nie może się z niej wydostać. Olbrzymia grawitacja tego potwora, czarnej dziury, nie pozwala na ucieczkę, nawet światłu. A więc czarna dziura zwija światło jak w kłębek. Jak widzisz, Jasiu, światło może jednak zachowywać się bardzo dziwnie. Ale dziękuję Ci za to naprawdę inspirujące pytanie. I pamiętaj, nie przestawaj pytać i nie przestawaj myśleć o świecie. Pozdrawiam Cię bardzo serdecznie.
Jasiu, ileż ciekawych rzeczy dowiedzieliśmy się dzięki Twojemu pytaniu. Dziękujemy. A co przyniesie nam pytanie Leona?
Czy światło od razu jest takie szybkie, czy potrzebuje czasu do rozpędzenia się? Lat 11, Leon.
Od razu Ci odpowiem, Leonie, że światło nie potrzebuje czasu na rozpędzenie się. No ale dlaczego? Jak można to wyjaśnić? Światło nie rozpędza się tak jak samochód, rower czy inny obiekt z masą. Od momentu emisji światła, pojawienia się światła, porusza się ono z taką samą prędkością. Ta prędkość jest zresztą, warto o tym pamiętać, fundamentalną stałą fizyczną naszego wszechświata. Jej stałość, jak mądrze się mówi, niezmienniczość, jest pewną skałą, fundamentem całej fizyki. Zresztą, trzeba powiedzieć, z poważnymi konsekwencjami. Czy można by o tym powiedzieć trochę prościej? Można popatrzeć na to tak. Wiemy, że światło jest falą. Między innymi, jak każda fala ma swoją prędkość, taką samą od początku. Pomyśl o fali na wodzie, kiedy wrzucasz kamień do stawu. Taka fala nie rozpędza się do swojej prędkości, ale od razu jest taka, jaka jest. To otoczenie, ośrodek, tutaj woda w stawie, decyduje, jaka to będzie prędkość. A zatem powtórzmy, w tym obrazie światło jako fali nie potrzebuje ono czasu na rozpędzenie się.
Zauważyliście, że dr Mulak powiedział, że światło jest falą między innymi? Jak to? Między innymi, to czym jeszcze? Otóż fizyka kwantowa udowadnia, że światło, chociaż nie tylko ono, ma podwójną naturę.
No dobrze, a gdyby potraktować światło jako zbiór cząsteczek, fotonów, bo przecież i taką własność ma. Mówiąc nieco mądrzej, światło jest zarówno falą, jak i strumieniem cząstek, fotonów. To taki dualizm. To bardzo dziwne, ale tak właśnie jest. To mówi eksperyment. No i te fotony, cząstki światła, nie mają masy tak zwanej spoczynkowej, nie mają masy. To oznacza, że taki foton zawsze porusza się z prędkością światła od momentu emisji. Istnieje tylko wtedy, gdy porusza się z prędkością światła. Co ciekawe, fotony są nieśmiertelne, żyją wiecznie. Leonie, bardzo cię pozdrawiam raz jeszcze. Życzę ci zadawania dalej takich ciekawych pytań. No i pamiętaj, że z tego pytania rodzą się prawdziwi naukowcy.
Pewnie już niektórym z was w głowie się kręci od tych wszystkich niesamowitych informacji i uwierzcie, nie tylko wam. Podwójna natura światła, ale też chociażby elektronów jest faktem, wielokrotnie udowodnionym w eksperymentach. Są i cząstkami, i falami. Zachowują się podobnie jak kulki, jak i fale na wodzie. I kiedy ponad 100 lat temu to odkrywano, fizycy byli w szoku. Ale to nie koniec, bo przed nami jeszcze jedno pytanie do doktora Mulaka. Od Janusza.
Mam na imię Janusz i mam 10 lat. Chciałbym wiedzieć, czemu światło podróżuje w prostych liniach.
Dzień dobry, Januszu. Witam cię bardzo serdecznie. Twoje pytanie dotyka fundamentów fizyki. Otóż tak, światło porusza się po liniach prostych, ale dlaczego?
Zanim doktor Mulak dokończy, to pozwólcie spoiler. Światło porusza się po liniach prostych albo usiłuje to robić. Za chwilę wszystko się wyjaśni.
Światło porusza się po takiej drodze, która zajmuje mu najmniej czasu spośród wszystkich możliwych tras. Jest tak, że przyroda dąży do prostoty i oszczędza energię, a jest w tym bardzo elegancka. Taką zasadę wprowadził do świata fizyki, optyki, dokładnie Pierre Fermat, wielki francuski uczony, fizyk i matematyk. W ośrodku jednorodnym, w każdym punkcie taki ośrodek jest taki sam. Najkrótszą drogą między dwoma punktami, a zatem drogą, która zajmie światłu najkrótszy czas, jest linia prosta.
A wiemy to dobrze z obserwacji takich na co dzień. Na przykład, kiedy przyglądamy się, w jaki sposób promienie słońca przechodzą przez poranną mgłę. Tak światło opisuje optyka geometryczna.
W tej optyce geometrycznej światło rozchodzi się jako promienie po liniach prostych, dając ostre cienie. Jest to też podstawa do opisu zjawiska odbicia światła oraz załamania.
Światło odbija się chociażby w lustrze, dlatego widzimy swoje odbicie.
A co ze światłem jako zbiorowiskiem cząstek? Światło rozchodzi się po liniach prostych także w tym modelu, kiedy traktowany jest jako strumień cząstek. Zresztą zaproponował to kiedyś sam Isaac Newton. Światło, jego cząstki w ośrodku, gdzie nic im nie przeszkadza, biegną po najkrótszej drodze, czyli po linii prostej. Ale przecież światło to też fala, prawda? No właśnie, w końcu na światło możemy popatrzeć jak na falę. Wynika z matematyki, że w próżni lub w takim ośrodku jednorodnym fale świetlne biegną, rozchodzą się liniowo. Ale czy naprawdę zawsze światło porusza się po prostych? Otóż okazuje się, że są wyjątki.
Ha, można się było tego spodziewać.
A co z ośrodkami niejednorodnymi, które nie są takie same w każdym punkcie, bo do tej pory o takich mówiliśmy? Otóż kiedy taki ośrodek, gdzie biegnie wiązka światła, jest niejednorodna, światło może biec po krzywej. Tak. Jest taki ciekawy pokaz kuchenny, zresztą możesz go zrobić samemu, polecam też innym słuchaczom, w którym promień światła porusza się właśnie po krzywej. Otóż kiedy w szklance wody rozpuścisz sól albo cukier i będzie to ośrodek niejednorodny, to znaczy stężenie będzie rosło w kierunku dna, gęstość będzie rosła w kierunku dna, wtedy zobaczymy ciągłe zakrzywienie promienia światła. No dobrze, Januszu, ale możesz zapytać, a jak to jest w kosmosie? Tam światło podróżuje wielkie odległości, czy po prostych? Dobre pytanie. W kosmosie może być inaczej. Tam w sąsiedztwie bardzo dużych mas, gwiazd albo ekstremalnie czarnych dziur przestrzeń jest zdeformowana, zagięta przez materię. Jest to przestrzeń zakrzywiona. No, o co chodzi? Jak to przestrzeń zakrzywiona? Kiedy światło wędruje w pobliżu masywnych obiektów, ich grawitacja zakrzywia przestrzeń w ich sąsiedztwie, a tym samym zakrzywia tor światła. Światło, które normalnie podróżowałoby po linii prostej, teraz musi biec po ścieżce zakrzywionej. Podróżuje po najkrótszej drodze, ale niekiedy może nie być to prosta.
To przedziwne, przyznacie, ale również to coś, co zostało doskonale udowodnione. Masywne obiekty zakrzywiają przestrzeń. Światło porusza się więc przy nich po krzywych, ale dlatego, że inaczej się nie da. Prostych linii po prostu nie ma. Jak to sobie wyobrazić? Możecie w kilka osób trzymać materiał. Ręcznik, prześcieradło, ściereczkę, cokolwiek. Trzymajcie w poziomie tak, żeby materiał był lekko naciągnięty. Można by na nim narysować linie proste, prawda? Ale kiedy położycie coś na tym materiale na środku, piłkę do tenisa, do ping-ponga, to ten materiał się Wam delikatnie ugnie. I linie na nim też już nie będą proste. Tak to właśnie mniej więcej działa w przypadku grawitacji i przestrzeni. Doktor Mulak ma jeszcze jedno porównanie.
Czy można o tym zakrzywieniu przestrzeni powiedzieć jeszcze prościej? Można spróbować pomyśleć tak. Wyobraź sobie, że światło jest takim peletonem kolarzy, jadącym po prostej drodze. Kiedy droga jest płaska i nic nie stoi na przeszkodzie, kolarze jadą jeden po drugim prosto. Ale jeśli droga nagle zacznie się wić wokół dużej góry, peleton musi jechać krętą drogą, omijać tą górę. Podobnie światło skręca przy masywnych obiektach. Ale tu uwaga, Januszu. Bardzo ważna rzecz, którą warto zapamiętać. Nie jest to przyciąganie światła przez masę, materię, tylko raczej poruszanie się tego światła po odpowiednio uformowanej przestrzeni, przestrzeni ugiętej w pobliżu masy. A więc ekstremalnym przypadkiem ugięcia światła to właśnie przypadek czarnej dziury, gdzie światło jest uwięzione, zwinięte w kokon. Jak widzisz, Januszu, jeszcze raz bardzo Ci dziękuję za to pytanie i wybacz troszkę dłuższą odpowiedź. Światło porusza się nie zawsze po liniach prostych. Dotyczy to ekstremalnych sytuacji, ale na ogół w naszych normalnych, ziemskich, jak powiedzą fizycy, lokalnych, miejscowych warunkach, na ogół porusza się po liniach prostych. Jeszcze raz dziękuję. Nie ustawaj, pamiętaj, w zadawaniu takich pytań, jak i dlaczego. Tak samo pytał młody Einstein.
Ależ to złożony temat, Januszu. Dotknąłeś bowiem tematów dla fizyki fundamentalnych. Januszu, Jasiu, Leonie, dziękuję Wam za ten wywiad.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
A teraz na chwilę zmienimy temat światła na coś ciemnego.
Nazywam się Piotrek, mam 7 lat i mam pytanie, co to jest... Znaczy nie co to jest, tylko czym jest ciemna materia? Czym? Po co jest potrzebna? Tak w ogóle, no.
Słychać, Piotrku, w tobie wielką determinację, aby zrozumieć fenomeny ciemnej materii. Dlatego poprosiłam o odpowiedź doktora habilitowanego Andrzeja Chryczuka z Narodowego Centrum Badań Jądrowych, który sam osobiście jest zaangażowany w zgłębianie tej tajemnicy.
Tak, w istocie. Też jestem bardzo zdeterminowany. Jak na razie jeszcze nie udało mi się znaleźć pełnej odpowiedzi na to pytanie, ale ja i wielu innych staramy się zgłębić jak to najlepiej tylko możemy. Natomiast odnosząc się do twojego pytania, Piotrku, to pytanie, które postawiłeś, to jest jedna z najważniejszych otwartych zagadek współczesnej astrofizyki. Czym dokładnie jest ciemna materia? Naukowcy, zarówno astronomowie, jak i fizycy, starają się zrozumieć już od kilkudziesięciu lat. A jednak ciągle nie do końca wiadomo. Aby pomóc Ci lepiej zrozumieć, o co chodzi z ciemną materią, pozwól, że opowiem krótką historię. Wyobraź sobie, że siedzisz na brzegu jeziora i widzisz drewnianą łódkę. Zwyczajną łódkę unoszącą się na wodzie, bez nikogo w środku. Jak na nią patrzysz, rzuca nagle Ci się w oczy, że jest ona bardzo mocno zanurzona, tak że prawie tonie. Myślisz sobie, to dziwne. Nie wygląda jakby miała ciężki ładunek, wręcz wygląda na pustą. Potem myślisz, może wiezie coś bardzo ciężkiego, ale małego, tak że nie widać z daleka. Może jakiś kufer ze skarbem? Decydujesz się podpłynąć i zajrzeć do środka. I ku twojemu zdziwieniu, jak zaglądasz przez burtę, nie widzisz niczego w środku. Próbujesz pociągnąć ze sobą łódkę bliżej brzegu, ale faktycznie jest ona bardzo ciężka, mimo tego, że wydaje się być zupełnie pusta. Coś tu nie gra, prawda? Podobne uczucie towarzyszyło astronomom w połowie XX wieku, gdy zaobserwowano, że nasza, jak i inne galaktyki, zachowują się, jakby były o wiele cięższe niż widać. Podobnie obserwacje obiektów mniejszych, jak tak zwane galaktyki karłowate, oraz większych, jak duże gromady galaktyk, wskazują na istnienie dodatkowej materii, której efekty przyciągania grawitacyjnego widzimy, lecz której nie możemy zobaczyć lub przyłapać w jakiś inny, poznany dotychczas sposób. To jest właśnie ta ciemna materia. Co ważne, jest jej dosyć dużo. Około 5 razy więcej niż materii, którą możemy zobaczyć. Każda galaktyka, łącznie z naszą Drogą Mleczną, zanurzona jest w dużo większej od niej samej kuli ciemnej materii, która dla nas jest przezroczysta, ale można zmierzyć jej przyciąganie, patrząc na ruchy odległych gwiazd. Ciekawą częścią twojego pytania jest, po co jest ona potrzebna? skoro jej nie widać, nie można złapać, co w ogóle ona robi? Okazuje się, że bardzo dużo. Choćby to, że bez niej nie byłoby Ziemi i Słońca, ani większości gwiazd na niebie. Dlaczego? Kiedy Wszechświat powstał, na początku był bardzo gęsty i gorący, trochę jak lawa. Kiedy urósł i się już trochę ostudził, przyciąganie grawitacyjne pomiędzy różnymi obszarami zaczęło powodować miejscowe gromadzenie się materii, co dało możliwość utworzenia gwiazd i planet. Taki proces jednak trwa bardzo, bardzo długo. Tym dłużej, im mniej jest materii we Wszechświecie. Okazuje się więc, że gdyby nie było ciemnej materii, której jest dużo więcej niż naszej pozostałej materii, naszej tej materii byłoby za mało, by do dnia dzisiejszego mogły powstać gwiazdy. Trwałoby to o wiele, wiele dłużej. Tak więc zawdzięczamy ciemnej materii wszystko, co widzimy dookoła. Natomiast sama natura ciemnej materii jak dotąd nam umyka. Wiemy o niej jednak już pewne rzeczy. Mamy nadzieję zrozumieć ją lepiej w nadchodzących latach. Kto wie, może ty lub twoje koleżanki i koledzy będą tymi, którzy wreszcie odkryją pełną odpowiedź na pozostawione przez ciebie pytanie.
Kto wie, może LAMU to właśnie kuźnia kadry dla nauki. Ale ja miałam jeszcze jedną wątpliwość. Czy ta ciemna materia jest gdzieś hen daleko, czy ona jest tutaj tuż obok nas?
Ciemna materia jest blisko nas, aczkolwiek jak patrzeć z naszej perspektywy codziennego życia jest jej bardzo mało. Ona jest bardzo, bardzo rozrzedzona i dopiero na skalach dużo większych, jak skala galaktyk, jej obecność się sumuje, jest jej tak dużo. Natomiast my, ponieważ jako ludzie jesteśmy bardzo gęści w porównaniu do średniej gęstości Wszechświata, to cząstek ciemnej materii co jakiś czas jakaś gdzieś w powietrzu przeleci. Natomiast nie ma jej bardzo dużo tuż obok nas, ale unosimy się w takiej bardzo rzadkiej chmurze cząstek ciemnej materii.
Naukowcy już od dekad próbują zrozumieć, czym jest ciemna materia, jak się wykryć. Na razie naukowcom to nie wychodzi, bo i zadanie jest ekstremalnie trudne. I to właśnie pokazuje, Piotrku, że dotykasz wielkiej tajemnicy nauki.
Piotrku, słuchaj, to bardzo ciekawe pytanie, które zadałeś. I też pokazuje, że rzeczywiście interesujesz się astronomią i fizyką. Mam nadzieję, że zachowasz swoje zainteresowania przez lata, które przyjdą i może kiedyś staniesz się jednym z nas, poszukiwaczem ciemnej materii.
LAMU. Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Pora na kolejny wywiad przeprowadzony w LAMU przez Młode Umysły. Tematy są okołoświetlne, a odpowiada Darek Aksamit, fizyk medyczny z Politechniki Warszawskiej, znany nie tylko z LAMU, popularyzator nauki. Zaczyna Natalka.
Jestem Natalka, mam 8 lat. Chciałabym się dowiedzieć, jak to jest, że nasze oko potrafi wykryć światło.
Natalko, bardzo dziękuję za to pytanie, bo ono jest fascynujące dlatego, że wykracza poza jedną dyscyplinę, to znaczy, że ciężko powiedzieć nawet, czy to jest pytanie o fizykę, o biologię, o chemię, czy może to jest pytanie do lekarza, okulisty, to wszyscy są potrzebni, żeby jakby zrozumieć, co tam się właściwie dzieje. Więc po kolei, żeby w ogóle wykryć światło, wszystko jedno teraz, czy jesteś człowiekiem, czy innym zwierzęciem, możesz być psem, kotem, delfinem, albo możesz być bakterią, albo możesz być słonecznikiem, albo możesz być dowolną inną rośliną, która wykrywa światło, albo możesz być telefonem komórkowym, no, który też wykrywa światło. Za każdym razem potrzebny jest ten jeden element, który jest światłoczuły, czy fotoczuły. Czyli w momencie, kiedy światło padnie na to coś się dzieje. I teraz to coś, to no, w przypadku naszego telefonu to jest kamera, tam jest specjalna warstewka elektronicznych urządzeń, które pod wpływem światła wysyłają sygnały elektryczne. W przypadku naszych oczu natomiast, no to nie jest elektronika, tylko to są związki chemiczne. To coś, co jest światłoczułe, czyli to coś, co jest fotoreceptorem, to są związki chemiczne, które są białkami bardzo skomplikowanymi z tak zwanej grupy opsyn. I te opsyny to jest kluczowe hasło, bo one właśnie potrafią no, troszeczkę się odkształcić, zmienić swój kształt pod wpływem światła, a jak już się odkształcą, no to są w stanie wygenerować całą kaskadę zdarzeń, która kończy się tym, że impuls nerwowy idzie do naszego mózgu i widzimy, że o, tutaj w tym miejscu ten receptor czuły na przykład taki kolor został pobudzony. Ale jak to się dzieje? Myślę, że taką luźną, ale przemawiającą do wyobraźni analogią jest to, że no, budujesz sobie na przykład z klocków Lego jakąś konstrukcję, mniej lub bardziej skomplikowaną, a potem rzucasz w nią piłeczkami. I teraz chodzi o to, że jeśli rzucisz odpowiednią piłeczką, na przykład odpowiednio ciężką, to zniszczysz tę konstrukcję i na przykład usłyszysz, że konstrukcja się zawaliła i, no, czyli mamy, spójrz, konstrukcję, jakąś strukturę, mamy bodziec, czyli zewnętrzny sygnał, w tym wypadku piłeczkę, i mamy reakcję na ten bodziec. No, tylko potem, no to jest jednorazowe, więc musisz przyjść i odbudować tę konstrukcję. I podobnie w naszym oku, no trzeba z powrotem przywrócić kształt tej opsyny i w tym momencie wchodzi witamina A. Dlaczego rodzice tak mówią, żeby jeść marchewki, szpinak i jarmuż? Bo on ma dużo witaminy A, a ona jest potrzebna, żeby zregenerować, odbudować, no, wrócić do pierwotnego kształtu te związki chemiczne, które zawarte są w tych związkach chemicznych, które odpowiadają za widzenie, a czy to będzie rodopsyna, czy jodopsyna, to teraz zależy od bardzo wielu rzeczy, czyli jakim jesteś zwierzęciem i co tam dokładnie masz w tym oku. Natomiast temat jest fantastyczny, bardzo polecam go zgłębić, szczególnie zobaczyć, jak inne zwierzęta niż my widzą, bo to jest fascynujący świat, który nam, nawet nie to, że trudno sobie wyobrazić, my nie jesteśmy w stanie go sobie wyobrazić.
A jak widzą inne zwierzęta? No trzeba tutaj powiedzieć, że światło widzialne to jest pewien zakres fal elektromagnetycznych. Zobaczcie w internecie rysunki, które pokazują rodzaje tych fal. Na przykład fale radiowe to też są fale elektromagnetyczne. Tak samo jak mikrofale, które podgrzewają Wam jedzenie w mikrofalówkach. Takimi falami są też fale podczerwone, w których my nie widzimy, ale widzą węże, czy ultrafioletowe, których my nie widzimy, ale widzą już ptaki. Psy na przykład nie widzą zwykłego czerwonego, podobnie jak koty. A ludzkie noworodki z kolei widzą świat do góry nogami. Dlaczego? Bo tak mamy skonstruowane oczy. Dopiero nasze mózgi uczą się ten obraz obracać. W widzeniu to mózg odgrywa ogromną rolę. Musi przetworzyć informacje, które docierają do nas z oczu. I tu znakomicie pasuje kolejne pytanie.
Cześć, ja się nazywam Magda i mam 6 lat. To dlaczego w tęczy nie ma koloru różowego?
Magdo, ja myślę, że cię zaskoczę, bo ja ci powiem nawet więcej. W tęczy nie ma żadnego koloru.
Co ten Darek mówi?
Wiem, że to brzmi absurdalnie, ale pozwól mi wyjaśnić, o co mi chodzi. Musimy rozróżnić dwie rzeczy. To, że, uwaga, coś jest. To jest zupełnie inne stwierdzenie niż, uwaga, ja coś widzę. Jakoś. Okej? To, że jest rzeczywistość, to jest jedno, a to, jak ja postrzegam tę rzeczywistość, to jest druga rzecz. I rzecz w tym, że kiedy my mówimy, że coś widzimy, słyszymy, czujemy, bo czegoś dotykamy, to nie jest tak, że my w tym momencie wiemy obiektywnie, jaka jest naprawdę ta rzeczywistość. Nie, nie, nie. To są jakieś sygnały fizyczne, no niech będzie światło, które jest na początku przefiltrowane przez nasze zmysły, które z całego tego świata wycinają jakiś wąski fragment, a potem jest zinterpretowane przez nasz mózg. Ale to jest nasze wrażenie zmysłowe, które jest no, tylko i wyłącznie w naszym mózgu, w naszej świadomości. I teraz, jeśli mamy inne zwierzę, które patrzy się na dokładnie to samo, no niech będzie na tą tęczę. Ono będzie widziało coś kompletnie innego, no bo może mieć inaczej skonstruowane oko i chociażby może widzieć mniej lub więcej kolorów, bo ma inne fotoreceptory w oczach. Mówiąc fotoreceptory, mam na myśli tak zwane czopki, które w naszych oczach występują w takich trzech postaciach i kiedyś się tak niepoprawnie mówiło, że to jest czerwony, zielony i niebieski. Lepiej jest mówić o tym, że to są do średnich, długich i krótkich fal. Chodzi o to, że każdy z tych związków chemicznych jest wrażliwy na pewien zakres długości fal świetlnych i te zakresy wzajemnie się przekrywają. Po prostu maksimum tej czułości wypada akurat no właśnie w dłuższych lub krótszych falach. I podkreślmy, że to, co my nazywamy światłem widzialnym, to jest tylko i wyłącznie zakres widzenia naszych czopków, czyli to od czerwonego do fioletowego, to jest tylko i wyłącznie światło widzialne dla ludzi. Inne zwierzęta wychodzą poza ten zakres, który my nazywamy widzialnym. No i nikt nie będzie mówił, że nie ma ultrafioletu, bo my go nie widzimy oczami. Bo wiemy doskonale, że on jest, bo i możemy go zobaczyć kamerą na ultrafiolet i wiemy, że pszczoły na przykład widzą w ultrafiolecie. Okej, ale twoje pytanie wchodzi głębiej, bo teraz nie tylko chodzi o to, że mamy te receptory, ale chodzi o to, jak my procesujemy sygnał z tych receptorów. I teraz, kiedy my myślimy o tęczy i kiedy widzimy takie też obrazki, że mówimy, że dana długość fali to jest dany kolor, to mamy na myśli bardzo konkretną sytuację, w której mamy tylko jeden kolor, czyli tylko jedna długość fali dociera do nas i wtedy możemy mówić, że o, taka długość fali to jest taki kolor. No i w tym rzecz, że nie ma takiej długości fali, która odpowiada kolorowi różowemu, bo żebyśmy my w naszym mózgu mieli wrażenie, że patrzymy na coś różowego, to potrzebujemy pobudzić zestaw czopków mieszaniną różnych długości fal. I tu się zaczyna cały ten najtrudniejszy moment do zrozumienia. Chodzi o to, że te trzy rodzaje receptorów, one są ze sobą połączone. Nie jest tak, że my po prostu patrzymy, ile jest czerwonego, zielonego, niebieskiego. Nie, chodzi o to, że te receptory, łącząc się ze sobą, procesują ten sygnał jakby tak względem siebie. I bywa, że jeden ten sam sygnał może jeden receptor pobudzić, drugi zahamować i z tej skomplikowanej mieszaniny, ile widzimy jeden względem drugiego, z tego nasz mózg w końcu filtruje i mówi nam, o, widzisz na przykład różowy. Ale tak, różowy nie istnieje, tak samo jak nie istnieje żaden inny.
Pozostańmy chwilę wspólnie w tym szoku. Tak, Darek ma jeszcze słowo.
Jeśli chcesz ten temat bardziej zgłębić, zachęcam, żebyś poszukała takiego hasła teoria kolorów przeciwstawnych, bo wtedy zobaczysz w internecie bardzo ładne obrazki, które na przykład tworzą tak zwane powidoki. No i to przybliży cię do zrozumienia, o co tu właściwie chodzi. A do tego to jest super zabawa i jest bardzo zaskakujące.
A co nas zaskoczy po pytaniu Oliwii?
Dzień dobry, mam na imię Oliwia. Mam 11 lat i chciałabym się zapytać, co to jest złudzenie optyczne.
Oliwio, złudzenie optyczne, czy iluzje optyczne, to jest każda sytuacja, w której to, co świadomie postrzegamy, jest nie takie, jakie być powinno, ale co to właściwie znaczy? Żeby to wyjaśnić, podzielę tylko iluzje na trzy kategorie. Chodzi o to, że mamy iluzje fizyczne, fizjologiczne i kognitywne. Po kolei. Jeśli chodzi o iluzje fizyczne, to chodzi o to, że coś się zadziało w świecie ze światłem, zanim ono do nas dotarło. Na przykład wiesz, że jesteś jakiegoś tam wzrostu. I teraz jak patrzysz w lustro dzięki zjawisku odbicia, widzisz siebie właśnie taką. Ale jeśli to lustro będzie wygięte, powiedzmy, że będzie wklęśnięte, to sposób, w jaki światło odbija się od ciebie, potem trafia do lustra i potem do twoich oczu, sprawia, że nagle widzisz, że jesteś jakimś malutkim krasnoludkiem. Z kolei, jeśli to będzie wypukłe lustro, to znowu to, w jaki sposób ta powierzchnia odbija światło, sprawi, że bieg promieni będzie tak zmieniony, że nagle się okaże, że ty masz, 2 albo 3 metry. I tak samo możesz zobaczyć się w lustrze jako super cienka albo 5 razy grubsza niż naprawdę jesteś. A przecież wiesz, że taka nie jesteś, więc dlatego powiemy, że to jest iluzja, ale iluzja fizyczna, bo to się zadziało gdzieś tam na zewnątrz.
Takie złudzenia możecie oglądać w wesołych miasteczkach, w gabinetach luster na przykład.
Ale są właśnie dużo bardziej skomplikowane iluzje, tak zwane iluzje fizjologiczne. Czyli w momencie, kiedy już światło trafia do naszych oczu i jest procesowane na początku przez naszą siatkówkę, to jak połączone są ze sobą neurony, czy jak połączone są ze sobą receptory światła i to po prostu jak one pracują jako związki chemiczne, sprawia, że możemy znowu widzieć rzeczy, których nie ma. Na przykład, jeśli będziesz patrzeć się bardzo długo na przykład w kolorową kartkę jednym okiem, a potem spojrzysz na białą ścianę, to zobaczysz tak zwany powidok. I chodzi o to, że patrzysz się na białą ścianę, a widzisz na nim jakiś kolor, którego tam wcale nie ma. Jak poczekasz parę sekund i pomrugasz oczami, to znowu zobaczysz, że patrzysz się na białą ścianę. Jest to iluzja fizjologiczna. Chodzi o to, że te nasze receptory potrzebują chwilę, powiedzmy, czasu, żeby odbudować swoją zdolność znowu do reagowania na światło. Natomiast te iluzje kognitywne to są iluzje, które dzieją się już wewnątrz mózgu na etapie procesowania tych fizycznych sygnałów, które doszły do naszych fotoreceptorów. Chodzi o to, że mózg interpretuje to, co widzi, bo koniec końców widzimy, twarz, drzewo, drogę. Nadajemy temu jakiś sens w zależności od kontekstu, w jakim jest. I chodzi o to, że nasz mózg dogrywa, dopowiada sobie pewne znaczenia, w zależności od tego, co widzi. Chociażby najprostszy przykład, perspektywa. Wiemy, że jeśli coś jest dalej, to wydaje się mniejsze. I to jest, prawidłowo oceniamy dzięki temu rozmiary albo odległości. Ale można dzięki temu zaburzyć, wykorzystując wiedzę o tym, jak normalnie postrzegamy perspektywę, można na przykład skonstruować taki pokój, w którym tak jest ułożona podłoga, że jeśli w nim staniemy, to na przykład mała osoba wydaje się strasznie duża, a duża wydaje się strasznie mała. Takie pokoje często można znaleźć w centrach nauki. Zachęcam cię do zgłębienia tego tematu, szczególnie dlatego, że jeszcze najlepsze jest to, że skoro niektóre iluzje są na przykład fizjologiczne albo kognitywne, to znaczy, że i różni ludzie mogą na nie reagować i inne zwierzęta niż my będą też inaczej na przykład być wrażliwe na niektóre iluzje, a zupełnie nie będziemy w stanie wywołać jakiegoś fizjologicznego wrażenia u nich, bo są inaczej zbudowane, mają inną fizjologię. I zachęcam do zgłębienia tego tematu dlatego, że dzięki nauce o iluzjach, dzięki próbie zrozumienia, dlaczego właśnie na przykład czasem postrzegamy te różne złudzenia, lepiej jesteśmy w stanie zrozumieć, jak funkcjonują generalnie nasze zmysły.
Uff, soczysty to był odcinek, przyznacie sami. Natalko, Magdo, Oliwio i wszystkie młode umysły z tego odcinka, dziękuję Wam za tę przygodę.
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
I to już wszystko w piątym odcinku LAMU sezonu 2024. Jesteśmy na półmetku naszej wakacyjnej podróży przez najciekawsze pytania i odpowiedzi. Specjalne podziękowania dla Akademickiego Radia Luz Politechniki Wrocławskiej, gdzie swoje odpowiedzi nagrał dr Maciej Mulak. Realizatorem nagrania był Michał Krupiński, a w przygotowaniu odpowiedzi pomogła współtwórczyni kanału Fizyka bez zamulania Lucyna Róg. LAMU powstaje dzięki wsparciu na patronite.pl / Radio Naukowe. Rodziców i opiekunów młodych umysłów zachęcam do dołączenia do grona patronów. Każde wsparcie ma znaczenie, a w kolejnym odcinku między innymi.
Jak wygląda w środku dziecko, które jest w brzuchu mamy?
Dlaczego ciało człowieka rośnie, a potem przestaje?
Dlaczego płaczemy, kiedy jest nam smutno?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.